Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The End of Normal, ze podtytułem A Wife's Anguish, A Widow's New Life, to osobisty pamiętnik Stephanie Madoff-Mack, wdowy po Marku Madoffi i synowej Bernarda Madoffa.
Autorka opisuje życie rodziny w cieniu jednego z najsłynniejszych oszustw finansowych w historii Stanów Zjednoczonych. Nie jest to jednak książka o technice działania piramidy finansowej ani śledztwie gospodarczym. Jej zasadniczym tematem są emocjonalne i społeczne konsekwencje skandalu dla osób spokrewnionych z jego sprawcą, które same znalazły się pod publicznym osądem. Mack wraca do początków związku z Markiem, przedstawia relacje wewnątrz rodziny Madoffów, a następnie rekonstruuje 2 lata po aresztowaniu Bernarda Madoffa.
Punktem kulminacyjnym tej relacji jest samobójcza śmierć Marka, do której doszło w 2. rocznicę zatrzymania jego ojca.
Autorka pisze także z myślą o dzieciach, próbując utrwalić obraz ich ojca jako człowieka, a nie wyłącznie nazwiska z nagłówków prasowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, skandal finansowy pokazany przez pryzmat rodziny, a nie mechanizmu oszustwa. Najważniejszą decyzją narracyjną Mack jest przesunięcie uwagi z Bernarda Madoffa i konstrukcji jego piramidy finansowej na ludzi, którzy znaleźli się w jej bezpośrednim rodzinnym zasięgu. Czytelnik szukający precyzyjnego opisu przepływów pieniędzy, metod fałszowania wyników czy pracy śledczych nie otrzyma tu pełnego wyjaśnienia. Książka pokazuje coś innego.
Mianowicie, jak zbrodnia gospodarcza może zniszczyć codzienne role rodzinne, poczucie bezpieczeństwa i społeczną tożsamość osób niewskazanych jako sprawcy. Mack opisuje, że po ujawnieniu prawdy nazwisko Madoff przestało być prywatnym elementem biografii, a stało się publicznym symbolem oszustwa. Taka perspektywa ma wartość, ponieważ przypomina, iż konsekwencje wielkich przestępstw finansowych nie kończą się na bilansach poszkodowanych i wyrokach sądowych. Dotykają małżeństw, dzieci oraz relacji z dalszą rodziną. Zarazem jest to perspektywa ograniczona. Autorka przedstawia wydarzenia jako osoba głęboko zaangażowana emocjonalnie i przede wszystkim broniąca pamięci o mężu. Jej relacji nie należy więc traktować jako bezstronnego dokumentu historycznego. Najuczciwiej czytać ją jako świadectwo doświadczenia, które uzupełnia, lecz nie zastępuje, reporterskich i sądowych opracowań afery. Po drugie, Mark Madoff jako centrum książki i przedmiot obrony pośmiertnej. Pamiętnik jest w dużej mierze próbą odzyskania dla Marka Madoffa indywidualnej historii. W przestrzeni publicznej był on często postrzegany przede wszystkim przez pryzmat firmy ojca, rodzinnego nazwiska i podejrzeń, które narastały po ujawnieniu oszustwa.
Mack przedstawia go natomiast jako męża, ojca oraz człowieka dotkniętego zdradą i wstydem.
Podkreśla, że Mark i jego brat Andrew zgłosili ojca władzom po jego przyznaniu się do prowadzenia oszustwa, a potem zerwali z rodzicami kontakt.
Z jej punktu widzenia nie była to jedynie reakcja prawna, lecz głęboko osobiste odcięcie od człowieka, któremu wcześniej ufali.
Autorka konsekwentnie utrzymuje, że jej mąż nie wiedział o prywatnej działalności inwestycyjnej Bernarda Madoffa. Ta teza stanowi rdzeń jej opowieści i zarazem źródło kontrowersji.
Ponieważ opinia publiczna oraz część komentatorów kwestionowali niewiedzę synów pracujących w tym samym środowisku biznesowym, książka nie rozstrzyga tych sporów dowodowo.
Jej funkcją jest raczej przedstawienie żony, która odmawia sprowadzenia zmarłego męża do roli podejrzanego.
Dzięki temu pokazuje, jak pamięć po śmierci może stać się polem konfliktu między prywatną żałobą a publiczną interpretacją faktów. Po trzecie, samobójstwo. Żałoba i ciężar publicznego napiętnowania, śmierć Marka Madoffa nadaje książce wymiar znacznie cięższy niż typowa relacja o skandalu celebrytów lub upadku zamożnej rodziny.
Mack odebrał sobie życie w 2010 roku, w 2. rocznicę aresztowania ojca. Mack przedstawia tę tragedię jako rezultat długotrwałego napięcia, poczucia zdrady, wstydu oraz presji, która nie ustępowała mimo prób rozpoczęcia nowego życia.
Nie oferuje prostego, klinicznego wyjaśnienia samobójstwa. I słusznie, ponieważ takiego pojedynczego wyjaśnienia nie da się rzetelnie sformułować.
Pokazuje natomiast kumulację obciążeń, od medialnego zainteresowania, przez społeczne potępienie, po pozwy i niepewność dotyczącą przyszłości rodziny.
Ważne jest też to, że autorka nie kończy opowieści na śmierci męża.
opisuje sytuację kobiety pozostawionej z małymi dziećmi, która musi jednocześnie przeżywać żałobę i odpowiadać na publiczne oczekiwanie, by wyjaśniała cudzą winę.
Ten aspekt odróżnia książkę od wielu narracji true crime, w których śmierć stanowi finał dramatycznej fabuły.
Tutaj jest początkiem kolejnej fazy kryzysu, obejmującej samotne rodzicielstwo, ochronę dzieci i próbę zachowania rodzinnej pamięci.
Książka może być trudna emocjonalnie, ale unaocznia, że medialny skandal potrafi przekształcić żałobę w doświadczenie pozbawione prywatności. Po czwarte,
rozpad lojalności w rodzinie Madoffów po przyznaniu się Bernarda Madoffa, The End of Normal, analizuje rodzinę nie jako jednolity blok, lecz jako sieć lojalności gwałtownie rozerwanych przez ujawnienie przestępstwa. Przed skandalem Mark, Andrew i Bernard Madoff funkcjonowali w blisko powiązanym świecie rodzinnym i zawodowym. Po przyznaniu się Bernarda sytuacja zmieniła się radykalnie. Synowie przekazali sprawę władzom, odcięli się od rodziców. A Mac opisuje szczególnie bolesny konflikt dotyczący postawy Ruth Madoff, która pozostała przy mężu.
Z perspektywy autorki decyzja ta była niezrozumiała, ponieważ Mark i Andrew czuli się zdradzeni przez ojca.
Ten wątek ujawnia, że w rodzinach dotkniętych poważnym wykroczeniem pytanie o lojalność nie ma łatwej odpowiedzi.
Wierność małżonkowi może być przez dzieci odebrana jako odrzucenie ich krzywdy, a zerwanie więzi z rodzicem może być konieczne do ochrony własnej integralności.
Mac nie udaje bezstronnej mediatorki i otwarcie pokazuje własną złość. Właśnie dlatego relacja bywa oceniana jako jednostronna. Jej wartość nie polega jednak na rozstrzyganiu, która strona miała moralną rację, ale na pokazaniu ceny rodzinnego konfliktu.
Oszustwo Bernarda Madoffa nie pozostało odizolowanym czynem jednego człowieka. Stało się wydarzeniem, które narzuciło wszystkim bliskim nowe, często sprzeczne role ofiary, podejrzanego, obrońcy, oskarżyciela i opiekuna dzieci. Na koniec.
Pamiętnik, jako próba odzyskania prywatnej tożsamości spod medialnej etykiety, Max pisze w warunkach,
drut których jej nazwisko i życie rodzinne były już częścią masowego medialnego spektaklu. Dlatego pamiętnik pełni podwójną funkcję.
Jest relacją o żałobie, ale też próbą odzyskania prawa do własnej wersji zdarzeń. Autorka wyjaśnia, że zmieniła nazwisko dla prywatności.
A zarazem publikuje wspomnienia pod nazwiskiem Madoff Mac, ponieważ nie da się oddzielić jej historii od rozpoznawalnego nazwiska.
Ta sprzeczność dobrze oddaje główny problem książki. Pragnienie normalności zderza się z niemożnością ucieczki od publicznego piętna.
Tytuł nie oznacza wyłącznie końca komfortowego życia sprzed skandalu. Wskazuje na trwałą zmianę w sposobie, w jaki inni widzą autorkę, jej dzieci i zmarłego męża.
Mac przeciwstawia medialnym skrótom codzienne szczegóły małżeństwa, macierzyństwa i rodzinnych konfliktów.
Nie gwarantuje to obiektywizmu, lecz pozwala zrozumieć, dlaczego formuła nagłówka prasowego jest niewystarczająca dla osób żyjących wewnątrz wydarzenia.
Część odbiorców odbiera jej ton jako zbyt obronny lub skupiony na osobistych żalach. To realne ograniczenie, zwłaszcza dla czytelników oczekujących chłodnego raportu.
Jednocześnie właśnie subiektywność czyni książkę dokumentem o tym, jak publiczna infamia wnika w język, relacje i obraz samego siebie. Podsumowując,
The End of Normal będzie najbardziej wartościowa dla czytelników zainteresowanych pamiętnikami o życiu po publicznym skandalu.
Rodzinnymi konsekwencjami przestępstw finansowych oraz historią afery Bernarda Madoffa widzianą poza salą sądową.
Może zainteresować także osoby, które chcą porównać oficjalne narracje medialne z relacją członka rodziny. Warto jednak sięgać po nią ze świadomością gatunku.
To nie jest niezależne śledztwo ani pełna historia oszustwa, lecz emocjonalne świadectwo wdowy, która broni pamięci o mężu i próbuje opisać własne przetrwanie po jego śmierci.
Największą korzyścią z lektury jest zrozumienie, że skutki wielkiej afery finansowej mają także wymiar domowy i psychologiczny.
Książka skłania do ostrożności wobec zbiorowej skłonności do przypisywania winy wszystkim osobom związanym z nazwiskiem sprawcy,
nie zmuszając zarazem do bezkrytycznego przyjęcia stanowiska autorki. W porównaniu z publikacjami reporterskimi o Madoffie wyróżnia ją ciasna, intymna perspektywa.
Zamiast rekonstruować machinę oszustwa, Mac opisuje rozpad małżeństwa, rodziny i poczucia zwyczajnego życia pod presją oskarżeń oraz mediów.
Ta perspektywa jest zarazem jej siłą i ograniczeniem. Czytelnicy oczekujący danych finansowych mogą poczuć niedosyt, natomiast ci, którzy szukają przejmującej relacji o żałobie, napiętnowaniu i walce o pamięć, znajdą tu materiał wymagający, lecz znaczący.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephanie Madoff Mac, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.